Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przeglądam Pani dorobek naukowy i czytam. Modyfikacja oleju sojowego, synteza, wytrzymałość biopoliuretanów, badania kauczuku naturalnego. Szalenie trudne zagadnienia. Czy to tylko tak brzmi?
Tylko tak brzmi. To wszystkie zagadnienia, które tutaj zostały wymienione, to przede wszystkim coś, co możemy znaleźć w naszym życiu codziennym. Wspomniał Pan tutaj o kauczuku, który możemy znaleźć w oponach, w dętkach, w różnego typu taśmach przenośnikowych, o poliuretanach, które są znane każdemu z nas, tylko nie wiemy o tym. Wyobraźmy sobie materac, na którym śpimy. To jest poliuretan, poduszka, to też jest poliuretan, farby, powłoki, sztuczna skóra, albo chociażby elementy w elektronice, czy chociażby w motoryzacji jak amortyzatory, czy tuleje.
Czyli chce Pani powiedzieć, że jeżeli sprzedawca zachwala jakiś specjalny materac z funkcją pamięci, gdzie ta gąbka, taka mięciutka, odkształca się, oddając kształt mojego ciała, żeby wygodniej mi się leżało, to właśnie efekt pracy takich chemików jak Pani?
Między innymi, całego zespołu chemików.
Tydzień temu rozmawialiśmy z naukowcem, który stara się zgłębić tajemnicę ludzkiego umysłu. Jak mówi, jeden wielki znak zapytania, niejednokrotnie. Czy podobnie jest w życiu chemika, który bada polimery?
Jak najbardziej. Oczywiście jest wiele niewiadomych, ale te wszystkie nasze założenia badawcze potwierdzamy lub obalamy podczas prac eksperymentalnych. Najpierw nad trzymaniem takiego polimeru, tudzież tworzywa sztucznego, a następnie weryfikując właściwości. Mogą być to typowe właściwości użytkowe, takie najprostsze, to chociażby twardość, elastyczność, wytrzymałość.
No tak, tworzywa sztuczne chciałoby się powiedzieć w uproszczeniu, ale Pani wspominała, nie, one wcale nie są sztuczne.
No nie są sztuczne, ponieważ mamy do czynienia w dzisiejszych czasach z możliwością stosowania biopolimerów, no i tworzyw wykonanych właśnie przy użyciu biopolimerów.
To znaczy?
Takich polimerów, które znajdują się w organizmach żywych, albo roślinnych, albo zwierzęcych. I takimi przykładowymi biopolimerami to na przykład celuloza czy skrobia.
Chcę Pani powiedzieć, że da się wyprodukować tworzywo, które na dobrą sprawę będzie pochodzenia naturalnego?
Oczywiście, że tak. Ja zajmuję się troszeczkę trudniejszą grupą materiałową, właśnie poliuretanową, gdzie większość komponentów, które się stosuje do otrzymywania takich materiałów, pochodzi z produktów ropopochodnych. Ja w swoich pracach te wszystkie elementy ropopochodne zastępuję surowcami roślinnymi i jest to możliwe. Chociażby z soi, z takiego oleju sojowego, który jest otrzymywany z soi, czy na przykład z palmy, możemy otrzymać produkt, który będzie dalej wykorzystywany przy otrzymywaniu poliuretanów.
A poliuretany w codzienności? No oczywiście, pewnie wielu z nas kojarzy się pianka poliuretanowa, czyli taka substancja, która nagle puchnie, twardnieje i doskonale uszczelnia montowane okna. To zbyt duże uproszczenie, prawda?
Tą klasą, którą ja się zajmuję, to taki poliuretan lity, elastyczny, ale też o właściwościach termoplastycznych. Co to oznacza? Że ja otrzymuję takie materiały polimerowe, które poddając wyższej temperaturze mogę formować na dowolne kształty. I mogę sobie wytworzyć chociażby etui z takiego materiału, podkładkę, uszczelkę albo amortyzator.
I to będzie produkt biodegradowalny?
Nie, nie możemy tutaj mówić jednoznacznie o biodegradacji. Będzie to biotworzywo jako wyrób otrzymywany z biosurowców. Niemniej jednak nie każde biotworzywo jest biodegradowalne. Będzie to też zależało od tego, jakie komponenty zostaną użyte do otrzymania takiego materiału.
Do tego dążymy? Poszukiwanie takich materiałów, które same poddadzą się recyklingowi?
Również, ale możemy wykorzystać metody inne recyklingu, takie jak na przykład recykling materiałowy czy surowcowy. W wyniku takiego recyklingu otrzymujemy albo rozdrobniony nasz produkt, który dalej będzie na przykład wykorzystywany w dalszych procesach przetwórczych, albo możemy z powrotem rozłożyć go do jednostek, z których go otrzymaliśmy.
Polimery to jest przyszłość?
Jak najbardziej. Polimery otaczają nas wszędzie.
To teraźniejszość, no właśnie.
Teraźniejszość i przyszłość. Nie byłoby możliwe chociażby przeprowadzenie wywiadu bez wykorzystania polimerów, które...
W gąbce?
Jak najbardziej. I w obudowie mikrofonu.
Pani to już widzi.
Jak najbardziej. Ja widzę również tutaj kabelki, które są wytwarzane również z tworzyw sztucznych. Nie mówiąc o naszych ubraniach, które często również są wytwarzane z polimerów.
Do czego dąży Pani w swojej pracy naukowej?
Przede wszystkim do otrzymywania takich materiałów, które będą przyjazne środowisku, będą bezpieczne i dla osób dorosłych, i dla dzieci. Przede wszystkim też bezpieczne dla ogólnie organizmów żywych. Takie, które będą mogły być otrzymywane w 100% z surowców roślinnych, ponieważ to jest taki surowiec, wydawałoby się niewyczerpywalny, więc zawsze będzie pod ręką. To nie jest to samo, co byśmy mogli tutaj powiedzieć o ropie naftowej, kiedy jest to surowiec wyczerpywalny. Poza tym to, co jest ważne, nigdy nie wiemy, jaka będzie jego cena.
To ja już rozumiem trochę więcej. Pani, biopolimery są jak biopaliwa. Zobaczmy, gdzie coś sztucznego da się zastąpić naturalnym.
Tutaj, jeżeli chodzi o te biopaliwa, to też jest ciekawe, ponieważ przy ich produkcji znowu powstaje odpad, który dla mnie jest komponentem do otrzymywania moich poliuretanów.
Czyli?
Gliceryna odpadowa, którą mogę stosować jako składnik właśnie do otrzymywania chociażby wcześniej wspomnianych amortyzatorów, czy na przykład etui do telefonu.
Ta lista Pani sukcesów jest bardzo długa?
Takimi największymi moimi sukcesami to na pewno są patenty już przyznane na sposób modyfikacji epoksydowanego oleju sojowego do wykorzystania w syntezie poliuretanów, no i sposób otrzymywania tych biopoliuretanów, więc myślę, że to jest znaczący sukces. Te moje działania są dostrzeżone nie tylko przez środowisko naukowe, no ale również przemysłowe, na czym mi zależy. Ponieważ produkując jakiś materiał, wytwarzając go, no liczę, że szersze grono będzie mogło również zastosować go w życiu codziennym.
To jest ten wkład chemików, o którym nie zastanawiamy się, kiedy zajmujemy miejsce w tramwaju, w autobusie, chwytamy rączki w samolocie. To nie jest drewno. To trzeba było stworzyć w sposób bardzo, ale to bardzo przemyślany.
Oczywiście, że tak. No, drewno to też jest chemia jak najbardziej, bo ja widzę chemię wszędzie. Tylko, że tą chemię, którą znamy ze szkoły, ciężko przełożyć na taki język nasz ludzki i zobaczyć to w przedmiotach. A to, co robimy, to chociażby właśnie tworzywa, żywność, coś, co jest bardzo nam ludzkie.
To jest trudna dziedzina, prawda? Mało spektakularna czasami. Jeżeli ktoś tworzy fajerwerki, to można się tym wprost chwalić. Pani mówi, wyprodukowałam fajny polimer, ma niezłe właściwości, jeśli chodzi o elastyczność. Ekstra, no a jak to wygląda? No zobacz, takie coś. Trudniej to zareklamować.
Z jednej strony trudniej, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że fajerwerki, to jest tylko chwilowe zjawisko, a polimer, który zostanie otrzymany przeze mnie, może być przez kogoś wykorzystywany przez kilka lat, to ten mój wyrób będzie z nim czasami przez większość życia. W tej katedrze, w której pracuję, wykonujemy tutaj różne niesamowite prace i są też właśnie osoby, które chociażby jeszcze bliższe człowiekowi wykonują materiały jako implanty. Tutaj tych możliwości jest mnóstwo, więc myślę, że polimerów nie należy reklamować, ponieważ one są reklamą same w sobie. Bez nich nie byłby możliwy świat, więc są też czymś takim oczywistym, niezbędnym.
Dla tych, którzy poszukują stałości w życiu, dla tych, którzy poszukują bezpiecznej i wygodnej codzienności. Katedra Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, dr inżynier Ewa Głowińska. Bardzo dziękuję i trzymam kciuki za dalsze, ciekawe, pasjonujące i praktyczne przede wszystkim wynalazki.
Bardzo dziękuję. No liczę na to, że będę mogła tymi swoimi osiągnięciami w sposób praktyczny podzielić się z większością z Państwem.